Dzień, jak już żeśmy tutaj wszyscy mówili, jest szczególny. Wiadomo, że szczególny w tym znaczeniu, że myśmy jako ludzie go takim uczynili, ale to jest ważne, żeby wspominać ten czas, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, najważniejsze wydarzenie w dziejach Kościoła, to jest Jego śmierć i zmartwychwstanie. I o Jego śmierci, tak mamy ustanowienie Pańskie, mówimy przy okazji każdej wieczerzy, przynajmniej w większości tak jest. To nie ma obowiązku, żeby zawsze tak samo mówić, albo żeby mówić tylko o tym. Natomiast samo ustanowienie Wieczerzy Pańskiej, jak wiecie, list do Koryntian, który często jest czytany, pierwszy list do Koryntian, 11 werset mówi nam, że gdy albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego piecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Robimy to, nawet nie mówiąc o tym, sprawując Wieczerzę Pańską, więc śmierć. I to Pan Jezus chciał, żeby jako ustanowienie zostawił, aby wspominać Jego śmierć. Bo Jego śmierć to jest cena, jaką musiał zapłacić za każdego z nas, za cały świat, ale tak naprawdę to za każdego z nas osobiście. To jest rachunek wystawiony przez diabła, dokąd nie zapłacisz, on jest mój, czy ona jest moja. I Pan Jezus ten rachunek wystawiony zapłacił. Natomiast zmartwychwstanie to jest jakby to, co nastąpiło po zapłaceniu tego rachunku. Diabeł chciałby w dalszym ciągu oszukiwać, mówić, że ta transakcja jest nieważna, ale Pan Jezus zmartwychwstał. To nie tylko, że ten, jak to w dzisiejszym języku, no, takim kasowym, że ten przelew poszedł. Nie, a on w dalszym ciągu chciałby nas trzymać w niewoli. Nie, został pokonany. Zmartwychwstanie sprawia, że to, co było tą walutą, ta niegodziwość ludzka i diabeł przez to trzymał nas, zostało jakby zdewaluowane. Nie ma takiej waluty. Takiej waluty nie ma. Ona jest, jeżeli kłamie, diabeł, ojciec kłamstwa, kłamie ludzi. Pan Jezus zapłacił wszystko i rozbroił to, co było tym orężem, ta śmierć, ten strach przed śmiercią. Dlatego, ponieważ o wieczerzy, o ofierze, o cenie, jaka przyszło Bogu za nas zapłacić, wspominamy często, a o zmartwychwstaniu mówimy no w zasadzie tylko raz do roku, albo jak się zdarzy, to gdzieś jeszcze przy okazji, no tak też u nas było nie tak dawno. To też o tym zmartwychwstaniu, ale tak jak już tu wspomniałem wcześniej, trochę w takim szerszym tego kontekście, bo to zmartwychwstanie, ono się wtedy odbyło raz na całą wieczność, nie będzie powtórzone w takim wymiarze już nigdy. Biblia, Pan Jezus mówił o sobie w Ewangelii Jana, że nikt mi życia nie odbiera, mam moc je oddać, mam moc albo władzę je z powrotem przyjąć, by wrócić do tego życia. I tak jest kilka razy powiedziane w Nowym Testamencie, ale w większości jest powiedziane, że to Ojciec go wzbudził, Ojciec go podniósł, Ojciec. Dla nas to czasami może być niespójne, to nie jest niespójne, bo Bóg działa w jedności. To jest nam nie rozstrzygać to. Pan Jezus miał prawo powiedzieć, że On sam to życie bierze, a Ojciec miał prawo Jego zawołać z tych otchłani, jakby przywieźć do życia. I tutaj to nie chodzi o jakąś sprzeczność teologiczną, to jest spójność właśnie, odwrotnie, bo On jest jednością, Bóg jest jednością. Pan, mówiąc tu na ziemi, mówił o tym, że On taką władzę ma, bo otrzymał ją właśnie od Ojca, jest powiedziane nam wtedy. Dlatego o tym zmartwychwstaniu. Bez cała ofiara Pana Jezusa, jak wtedy mówiłem chyba rok temu, czy nie tak dawno, jest, i to mówi przecież nie tylko ja mówiłem, ale mówi to właśnie list do Koryntian, ten 15 rozdział. Jeżeli Pan Jezus, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara i daremne zwiastowanie. Nagle jesteśmy w grzechach swoich. Grzechy są wtedy darowane, kiedy jest pokonany ten, który miał władzę nad śmiercią, bo grzech prowadził do śmierci. Ale Pan Jezus zmartwychwstał, Jego grzech nie pokonał, a grzechy były na Nim złożone, nasze grzechy. I dlatego to, jeżeli On nie zmartwychwstał, jeżeli nie celebrujemy, nie przypominamy w swoim życiu, czy też jakby nie dotarło do naszego umysłu, do naszego serca, że Pan Jezus zmartwychwstał, że grzech Go nie pokonał, to niewiele wzięliśmy z Ewangelii, bo będzie tylko pewną taką mądrością, jak żyć, ale tylko na tym życiu. Bo wieczność jest dla tych, którzy zostali zrodzeni do nowego życia, a to się nie dzieje w ten jakby przez uczynki, przez wiarę w to, co się dokonało, a fundamentem jest zmartwychwstanie. Bez zmartwychwstania pomrzemy w grzechach swoich. Dlatego tak ważne, to jest naprawdę fundament wiary, żeby wierzyć w zmartwychwstanie. Nie ma chrześcijaństwa, chrześcijanina w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, który nie wierzy w zmartwychwstanie. To nie jest chrześcijanin. Może tak nazywać, może Kościół się tak nazywać, ale to nie jest. Jeżeli patrząc na to, jak Biblia to przedstawia, jak my tam to Duch Święty objawia, chrześcijaninem, czyli tym uczniem pańskim, który skorzysta z tego, jest ten, który wierzy i rozumie. Rozumie na swój sposób, bo każdy ma różne umysły, różne, ale rozumie, że Pan Jezus nie został w grobie, śmierć Go nie pochłonęła, tylko zmartwychwstał, wrócił w pełni do życia. Jadł, pił rybę i inne rzeczy. Macie co do jedzenia, jak nie wierzyli jeszcze apostołowie, to zapytał. Z uczniom przygotował rybę tam przy tym jeziorze, kiedy na Niego czekali i też spożyli na posiłek. Nie wypadało z niego to, co zjadł, tak jak czasami widzimy w jakichś filmach, że jak był kościotrup, coś wypił, to się wypadło, no bo ciała nie miał. Pan Jezus miał ciało. To, co zjadł, wypił, to zostało, zniknęło po prostu. Miał fizyczne ciało, inne, zupełnie inne niż to, w którym chodził na ziemi, ale miał ciało. Wrócił do życia w pełni. To jest fundament naszej wiary. Nie wolno nam tego pomijać. Nie wolno nam traktować tego jak legendy, jak czegoś, co jest nieważne. No ważne jest to, żebyś chodził do kościoła i sprawował jakieś uczynki. To jest ważne. Owszem, to jest ważne, bo możemy się zagubić, jak ci bracia, o których żeśmy tutaj przed chwilą się modlili, się pogubili właśnie dlatego, że gdzieś oddalili się od kościoła. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyś ty znał osobiście Chrystusa i rozumiał, że On za twoje grzechy, o co żeśmy dzisiaj tutaj śpiewali, umarł i że jeżeli Jemu złożysz, oddasz swoje grzechy, to jesteś zbawiony, uratowany. Uczynki to dopiero później, na dowód tego, że jesteś zbawiony, a nie po to, aby być zbawionym. Od samego początku zmartwychwstanie było wyśmiewane. To nie ma się co dziwić, że ludzie na tym świecie śmieją się ze zmartwychwstania, pukają się w głowy. Tak zwani mądrzy ludzie w Biblii czasami są synonimem tych mądrych ludzi, są Grecy po prostu. Nie? Grecy, Żydzi to ci, którzy prawo, a Grecy to ci, którzy są mądrzy. Grecy szukają mądrości, Żydzi prawa i tak dalej, a my Chrystusa zwiastujemy i to ukrzyżowanego, powie Pan Paweł kiedyś tam. I Paweł w Areopagu głosił i nawet go słuchali, bo mówił o jakimś takim ciekawym sposobie życia, stylu i tak dalej, ale wiecie, że Dzieje Apostolskie na tym Areopagu do Żydów głosił. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i 32 werset mówi tak: a gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni go naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchać kiedy indziej, innym razem. I odeszli. Wyśmiewali zmartwychwstanie i dzisiejszy świat się wcale nie różni od tego. Dlatego naszym obowiązkiem jest co jakiś czas sobie samym przypominać tę prawdę, ale też być takim świadomym tego, że świat tego nie zaakceptuje i głosić ją mimo to wszystko. Mówić, że zmartwychwstał. On naprawdę zmartwychwstał. To, cośmy dzisiaj całe to nabożeństwo ciągle o tym mówimy i to powtarzamy. Jest taka, też mówiłem to chyba rok temu albo nie tak dawno, że zanim wiemy, znamy ten fragment, on jest nawet w niektórych kościołach napisany na ścianach, nawet w tej kaplicy na Cedzynie, tam gdzie te nabożeństwa się czasami pogrzebowo odbywają, tam jest też napisane: ja jestem droga, prawda i życie. Że Pan Jezus, znamy, że ten werset Pan Jezus powiedział, prawdopodobny, jeżeli, bo to nigdy nie jest tak, że wszystko można tak brać dosłownie, bo trzeba trochę wiedzieć na temat Ewangelii, jak one powstawały, że to czasami jest to tak po prostu to, co Pan Jezus powiedział, ale nie w chronologicznej kolejności, nie zawsze tak musi być. Natomiast w Ewangelii Jana jest to przedstawione jako tuż przed Jego śmiercią. Bo to jest no, tuż przed ostatnią wieczerzą i za chwilę się wszystko zacznie. To już jest po tym, kiedy Pan Jezus jako uroczyście wjechał do Jerozolimy na tym osiołku, kiedy to jest, no, czyli ten tuż przed właśnie śmiercią Pańską. I zanim powiedział o sobie, bo tam powiedział właśnie, że jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Natomiast wcześniej już też to powiedział. Jeszcze przed tym, bo my tak utożsamiamy, o, to jest główne wyznanie i dobrze, bo to jest takie wyznanie, które bez przerwy dobrze jest pamiętać. Ale wcześniej już Pan Jezus to powiedział. I żeby to było zabrzmiało tak, jak miało zabrzmieć, to jeszcze potwierdził to czynem. To było w 11 rozdziale Ewangelii Jana, przed wskrzeszeniem Łazarza. Tam to powiedział. Nie w takiej formie jak później, ale powiedział właśnie, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Nawet zmartwychwstanie przed życie jest powiedziane. Pierwsze, takiej kolejności. I o tym chcę do nas dzisiaj przypomnieć. To słowo ja jestem, to jest jakby przedstawienie się Boga. Pan Jezus się tak przedstawiał. Przedstawia się, że ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. Ale przedstawia się jeszcze wcześniej przed tym, że ja jestem zmartwychwstanie. Ja, takie jest moje imię. Jeżeli przychodzisz do mnie, to moim imieniem, może nawet pierwszym niż życie, jest zmartwychwstanie. Wierzysz w to? Zapytał wtedy Martę Pan Jezus. Wiecie, to jest to, chcę postawić przed nami. My wpiętujemy zmartwychwstanie, bo to jest może nie tyle ustanowione przez Pana, jak Wieczerza Pańska, gdzie wspominamy Jego śmierć, ale rzeczywiście ku naszemu obudzeniu, i to też zabrzmi za chwilę, że tak pierwszy Kościół się budził, żeby właśnie przypominać sobie o zmartwychwstanie, po to to robimy. Jest to po to zapisane od początku Ewangelii do ostatniej księgi jest zapisane. Do zboru w Smyrnie napisz, to ty, który masz imię, że żyjesz, a bliski jesteś śmierci. Przecież to Pan Jezus wzywa do zmartwychwstania. Masz imię, że żyjesz, ale śmierci jesteś bliski. Już prawie umierasz. Takim był Kościół pierwszy. To jeszcze łagodnie, bo już w Laodycei wiemy, jak było i w innych zborach też. Wszyscy mamy imię, że żyjemy, bo jesteśmy z namaszczonego Chrystusa Króla, który jest życiem. Czy żyjemy, to już jest każdy sobie odpowiedzieć, żyjemy w sensie duchowym, to każdy sobie odpowie za chwilę dla siebie. Nie patrzcie na sąsiada, na brata, na żonę, na męża, patrzcie na siebie. W świetle Bożego Słowa, w świetle tego, jak Duch Święty wam będzie to wyświetlał i zobaczcie, czy jesteście żywi, czy jesteście obudzeni, bo to jest łagodniejsze stwierdzenie, ale prawie dokładnie to samo życzę. Więc ponieważ tak powiedziałem, ten Pan Jezus, chodząc tu po ziemi, mogło ich być więcej, bo nie, jak sam ewangelista Jan pisze, że wiele jeszcze innych czynów Pan Jezus zrobił, ale nie wszystkie spisane, a te spisano, żebyście wierzyli, to w Ewangelii są spisane 3 wskrzeszenia Pana Jezusa, które On dokonał, wskrzesił. O Panie Jezusie mówimy, że zmartwychwstał. Albo, bo tak jest to powiedziane, powiedziałem 4 albo 5 razy w tej formie, że to On zrobił. W większości jest powiedziane, że Ojciec Go wzbudził, ale jak powiedziałem, tu nie ma sprzeczności, to jest jedno. Natomiast gdy Pan Jezus chodził po ziemi, to demonstrował to, że On jest zmartwychwstaniem i życiem, tym, że wskrzeszał młodzieńca z Naim, jest to opisane w Ewangeliach synoptycznych, który był jedynym synem wdowy, a to znaczyło, że wdowa w zasadzie zostanie bez środków do życia. Po prostu jest Pan Jezus, śpiesząc się, tam jest napisane, przyszedł zanim go pochowali, bo gdyby już go pochowali, to by było już pozamiatane. Wskrzesił tą młodą dziewczynkę, 12-letnią, córkę Jaira, przełożonego synagogi. I też nastąpił problem, nie też się nie tam się spieszył, a tutaj kobieta wyszła po drodze i też jakby Jair był zaniepokojony, że nie zdążą do jego córki. Córka zmarła, Pan Jezus ją wskrzesił, mówiąc Talita kumi, tobie mówię dziewczynko, wstań. No ale to najbardziej spektakularne wskrzeszenie i najbardziej szczegółowo opisane jest przez tego, który tam był. Przy tamtych też prawdopodobnie byli, ale tutaj opisał je Jan, który tam był. Pan Jezus świadom tego, co się dzieje u Marty i Marii w domu, bo przysłały do niego wiadomość. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział. Znamy tą historię, więc jej nie będę czytał. Może tylko niektóre fragmenty, żeby nam odświeżyć to, jak to brzmiało. I do, jak przysłali do Pana Jezusa te siostry z informacją, że Łazarz, czyli jego, ich brat, jest chory, to Pan Jezus jeszcze 2 dni został w tym miejscu i powiedział swoim uczniom, że ta choroba nie jest na śmierć, ale na tym, aby się objawiła chwała Boża. A Łazarz w tym czasie zmarł. No więc taka dziwna sytuacja. Pan Jezus zwlekał jeszcze, nie poszedł. I mówię, cieszę się, jak już zmarł. Nie usłyszał tej wiadomości od nikogo. To duchowo wiedział, że zmarł. Powiedział do swoich uczniów, że zasnął Łazarz. No to jak powiedzieli uczniowie, Panie, jak zasnął, to będzie mu lepiej, bo wiadomo, że jak ktoś usypia, no to pewnie mu się poprawi, jak wstanie. Pan Jezus uszczegółowił, mówiąc, że wtedy Jezus im rzekł, Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że mnie wtedy razem z wami nie było ze względu na was, bo uwierzycie. Pan Jezus, żeby zademonstrować to, co za chwilę wybrzmi, specjalnie, zobaczcie, to jest wszystko przez Niego, czy przez Niego, czy przez Ducha Świętego zaaranżowane, żebyśmy dziś mogli się nad tym pochylić. Zatrzymał się, wiedział, że umiera, że jest słaby, że jest słaby, ale poszedł dopiero wtedy, kiedy wiedział, że umarł. I mówi, cieszę się, bo to jest ze względu na was, moich uczniów, a nie tylko tych 12, bracia, siostry. My jesteśmy Jego uczniami. Cieszę się, że mnie tam nie było ze względu na was, jak tu dziś jesteście. Żebyście usłyszeli, pochylili się nad tą historią. To jest dla nas. To On to zrobił dla nas, żeby zademonstrować swoją władzę. Swoją władzę nad śmiercią. Już tu, kiedy chodził po ziemi. Jak mówię, 3 razy opisane w innych, włącznie z tym Łazarzem. Ale tą mamy opisaną tak właśnie szczegółowo, tak precyzyjnie, jakby od kulis, że po kolei, krok po kroku, jak się dokonuje to wskrzeszenie. No i idzie. Kiedy już zmarł Łazarz, kiedy już płaczą nad jego zwłokami, po nim płaczą, a jego już pochowano 3 dni po tym przychodzi Pan Jezus już od 3 dni spoczywa w grobie, już proces gnilny się rozpoczął, mówiąc dzisiejszym językiem, bo mówią, że już śmierdzi ciało leżące w grobie. Przychodzi Pan Jezus i Marta pierwsza wybiega na Jego spotkanie i pamiętacie, że mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. One mają wiarę. Miały taką wiarę. Posyłając po Jezusa. One wiedziały, że gdy On przyjdzie, nie znamy Go jeszcze z tej strony, o tym dzisiaj mówimy, bo jeszcze mi tego imienia swojego nie powiedział, ale wiedziały, że gdyby był, to by Łazarz nie umarł. Wystarczyłaby Jego obecność, Jego słowo, Jego spojrzenie, Jego dotyk, a Łazarz wróciłby do pełni zdrowia. Ale oto umarł. I Marta mówi taką dziwną rzecz, ale i teraz wiem, o cokolwiek poprosisz Boga, da ci to Bóg. Marta nie mówi o zmartwychwstaniu. Marta, albo inaczej, mówi coś takiego, co możemy odebrać jako zmartwychwstanie, ale jakby nie oczekuje tego, bo to jest niemożliwe. Czasami tak mamy. W naszych sercach tak jest, że wierzymy w to zmartwychwstanie, o którym tu dziś mówimy, ale jakby tak teoretycznie, tak wcale nie ma tego w naszych sercach. No mówimy, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale co to znaczy? Jakbyśmy tam byli na tym pogrzebie. Mieliśmy ostatnio pogrzeby, więc byliśmy, chowaliśmy, czy skremowane, czy w takim trumie zwłoki, więc wiemy, że ktoś jest składany do grobu i on już stamtąd, no już jest koniec. Na tej ziemi to już jest jego koniec. Ale Marta mówi coś takiego. Ale teraz w tym umarł, zaraz czytam. Jezus rzeczy, Jezus zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Marta. Wiem, że zmartwychwstanie. To jest Jana 11:24. Wiem, że zmartwychwstanie. Przy zmartwychwstaniu na sądzie ostatecznym. Rzeczy mi Jezus. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczę mu, tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. I odeszła, zawołała Marię. Wyznała o nim, że jest Mesjaszem. To jest wyznanie, mesjańskie wyznanie, że ty jesteś Chrystus. Chrystus to jest Mesjasz, Syn Boga Żywego. One miały, ale nie rozumiały, że ten Mesjasz tu chodzący po ziemi ma coś więcej niż tylko zbawić Izraela, bo nikt tego wtedy jeszcze nie rozumiał, tak jak to my dziś widzimy. Ona już rozpoznała, one już rozpoznały w nim Mesjasza. Zobaczcie, to jest piękne wyznanie. Obydwie te siostry i Łazarz prawdopodobnie też. Jego można powiedzieć, że on jest jakby tym, który umarł, ale zmartwychwstał. Kto wierzy we mnie, on rzeczywiście, na nim się to dokonało jako pierwszym. W takim ograniczonym, bo nie, jakby nie rozumiał jeszcze wszystkiego tak, jak jest, ale rzeczywiście to jest tak fizycznie pokazane. Był razem z tymi siostrami. Pan Jezus tam do nich często przychodził, jak z Ewangelii się dowiadujemy, to byli jego przyjaciele, mówiąc dzisiejszym językiem, i nagle umiera. Oni się znali. Kochał, jest napisane, Pan Jezus, Łazarza, Marię i Martę. Taką zdrową, dobrą, miłością agapę, której nie ma pożądliwości. Więc taką miał miłość do tej rodziny. I nagle umiera. I one rozpoznały w nim Mesjasza, obydwie. Wiedziały, że gdyby był, ale nie wiedziały, nie znały jeszcze jego imienia, które Pan Jezus tutaj po raz pierwszy wyznaje w całej Ewangelii. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. To jest jego imię. Jak masz na imię? Zmartwychwstanie, mówi Pan Jezus do ciebie, do mnie. Kiedy przychodzisz do kogoś, kto ma tak na imię, to czy możesz powiedzieć, że coś jest dla niego niemożliwe, że to już pozamiatane, że dla niego już wszystko jest posprzątane, już wszystko jest pochowane, już 3 dni w grobie. Ale to ja jestem zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie twój brat. Wiecie, tutaj jest takie oczekiwanie, które nie jest wiarą. Wierzą, że coś się może stać, jak ty poprosisz, ale no to jest, to przekracza zrozumienie. Umysł nasz ludzki ma takie ograniczenia. To jakby nie ma niewiary. Jest takie coś pomiędzy. One to mają. Za chwilę się to zmieni. Radykalnie, kolosalnie się to zmieni. Ale w momencie, kiedy śmierć, kiedy widzisz, że drzwi są już domknięte, a zasłonięty jest kamień, już jest pozamiatane, to już jakby ta nadzieja kołacze się, nie kołacze się, no gdzieś tam może jeszcze jest w sercu tych ludzi, o których tu mówimy. Bo za chwilę zobaczymy, że to w sensie duchowym ma też znaczenie. Dlatego tak to opisuję. I więc sytuacja się dzieje, jak się dzieje. Za chwilę przychodzi Maria, mówi to samo: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Mają obie to samo zdanie o nim, bo obydwie tak myślimy, tak rozumiemy z tekstów biblijnych, że rozpoznawały w nim Mesjasza, bo tu jest to wyznane, czyli tego, który miał przyjść, Syna Bożego. To jest mocne wyznanie, bardzo mocne. To kiedyś tylko Piotr jako objawienie od Ojca to miał. Jeżeli to potraktować, że tylko Ojciec to objawia, no to one to miały. Być może Łazarz też, że to jest Syn Boga Żywego. To jest coś nieprawdopodobnego, mieć takie objawienie w tamtym czasie. I co się dzieje? Pan Jezus mówi: odsuńcie kamień. No i wtedy się okazuje, że to tą nadzieję, tą taką coś, no aż się nie da uwierzyć w to, że to się może dzieje, że to się dzieje naprawdę. Panie, już śmierci, mówią obydwie. No jakżeż to tak? Czy nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Opowiada Pan Jezus. To do nas jest powiedziane. W każdej twojej sytuacji i mojej, która się wydaje niemożliwa. To nie chodzi o to, że nasze chciejstwo Bóg jakby pobłogosławi, że to, co byśmy sobie wychcieli i wymarzyli, to się stanie. Nie o to chodzi. To jest to, co Bóg wkłada. Bóg już włożył w ich serce to objawienie, że to jest Mesjasz, że to jest Syn Boga Żywego. Cokolwiek one już wiedziały, że cokolwiek On poprosi, jak tu chodził, że jeżeli będzie, to się stanie. To już było zrobione w ich, ta praca w tym znaczeniu już była zrobiona przez Ducha Świętego w ich sercu. I Pan Jezus przypomina, my czyż ci nie powiedziałem, że On tego wcześniej w tym znaczeniu nie powiedział. To jest pierwszy raz, kiedy to mówi. Czyli to wynikało, to co mówi, wynikało z tego, co z nimi rozmawiał, z tych ich relacji. Nie tej, którą teraz wam przytoczyłem, z tych wcześniejszych prawdopodobnie. Kiedy one rozpoznawały, zaczynały rozpoznawać w Nim: ja uwierzyłam, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. to już ta wiara się już zrodziła. Ale jeszcze potrzebowała takiej kropki nad i. Czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Odsunęli kamień. I Pan Jezus zawołał donośnym głosem, jak pamiętacie. Usunęli kamień, 41 werset, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Nie wysłuchiwał, albo wysłuchasz. Wysłuchał. Pan Jezus już wiedział, co się dokonało. Ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud, który był wokoło, czyli na Was, na Ciebie i na mnie, bracie i siostro, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. To był donośny głos. Ja tutaj nie będę demonstrował tego, ale to, zobaczcie, ja to przeczytałem tak specjalnie, tak łagodnie. Tam zabrzmiał donośny głos. Pewnie odbił się od echa tych gór otaczających i dolin. Jak Pan Jezus to zawoła, że ten umarli usłyszeli, że Łazarz usłyszał, umarły, ten głos Syna Bożego, Mesjasza. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą, rzekł Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Niesamowite. Wiecie, to jest też, to jest cud za cudem. Jak, spróbuj sobie związać nogi, związać ręce, na twarz założyć opaskę i wyjść skądkolwiek. Jak on wyszedł, nie wiemy tego. No, wyszedł, nie wyprowadzili go, nie wynieśli go. Po zawołaniu Mesjasza dzieją się cuda. Takie właśnie, że ktoś powiązany z opaską na głowie również, czyli oczy zasłonięte, nie wie, gdzie idzie i gdzie zmierza. To jest coś takiego, byliśmy tutaj świadectwo tydzień czy dwa tygodnie temu Adama, kiedy był pod tą wodą, to nie wiedział, czy w prawo, czy w lewo, kiedy się topił. I to dokładnie sobie mogę wyobrazić, że ten Łazarz tak wychodzi. Usłyszał głos. No i wychodzi skądś. Było ciemno, kamień odsunięty, opaska, no i wychodzi taki. Wychodzi, jak wychodzi? No tak ledwo co, no wychodzi. Może to trwało jakiś czas, zanim taki człowiek powiązany wyszedł. Wszyscy uwierzyli, zrobiła się wielka wrzawa. Donieśli, jak pamiętamy, jest to dalej opisane, aż do samych Izraelitów, do żydowskich, do Sanhedrynu. I tam już wtedy, z uwagi na to, postanowili zabić Pana Jezusa za to, że zrobił tak spektakularny cud. Ten opisany spektakularny cud jest tak właśnie szczegółowo opisany. Bóg zrobił to, co miał zrobić. Po naszej stronie jest zawsze w takich sytuacjach, kiedy się czegoś od Boga spodziewamy, szczególnie tak spraw dotyczących, można powiedzieć, taki ostateczny, bo za chwilę przejdziemy do tych duchowych śmierci, ale zobaczmy to na tą śmierci fizycznej. Trzeba było kamień usunąć. Umarłby by nie wyszedł. To nie był Pan Jezus, który przemieszczał się przez ściany mimo drzwi zamkniętych. Łazarz nie miał takiego ciała. To ktoś musiał coś przed tym cudem zrobić, żeby zmartwychwstanie mogło się objawić. Ten kamień, może być wiele rzeczy w naszym życiu, które blokują taki cud zmartwychwstania, o którym za chwilę powiem. Patrzcie na to zawsze od tej strony. Tu jest fizycznie zobaczona manifestacja imienia Pana Jezusa. Ja jestem zmartwychwstaniem i zaraz wam to zademonstruję. Łazarzu, wyjdź! I umarły usłyszał jego głos i wyszedł. Ale żeby mógł wyjść, kamień musiał być zostać odsunięty. Musieli zrobić coś przed tym, aby był zmartwychwzbudzony. Musieli coś zrobić potem, kiedy został zmartwychwzbudzony. Rozwiążcie go. Rozwiążcie go. Wszelkie więzy, które żeśmy narzucili jeszcze przed śmiercią, jeszcze które, a może te więzy doprowadziły do takiej duchowej śmierci, o której za chwilę będziemy mówić, muszą być rozwiązane. To po naszej stronie, nie po stronie tego, który jest zmartwychwzbudzany. To będzie nasza odpowiedzialność. I ten najtrudniejszy fragment, różnie to przez biblistów oceniany, i pozwólcie mu odejść. Jak myśmy wołali o wskrzeszenie, to nam się należy, żeby teraz na naszych zasadach funkcjonował. Tak jak my sobie życzymy, myśmy mu to życie darowali. Pozwólcie mu odejść. Bóg jest dawcą życia, nie my. Nawet jeżeli będziemy komuś zwiastować, to się ożyje. Pozwólcie mu odejść. Dzisiaj też zabrzmiało, Tadziu to powiedział, to Bóg ma sprawę z każdym. Bóg każdego powołuje do życia i nie my. Choćbyśmy się modlili, to my nie mamy prawa manipulować przy czyimś życiu albo narzucać. Mamy prawo i obowiązek świadczyć mu naszym życiem, ale nie wymagać, żeby żył jak my. Pozwólcie mu odejść, temu zmartwychwzbudzonemu. Dlaczego mówię, że to ma przełożenie duchowe? Bo Biblia nas od przez cały Nowy Testament, właśnie wspomniany już tu przeze mnie wcześniej, ojciec synów z Ewangelii Łukasza, ojciec tych dwóch synów. Jeden odszedł kosztować życia z majątku ojca, który otrzymał, któremu się należał, a drugi został i był z nim. Kiedy wraca ten syn, ojciec wybiega mu na spotkanie, to mówi tak. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, to jest Łukasza 15, rozdział 22 werset. Przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu pierścień na rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły. On żył. Był umarły, a oto ożył. Zaginął, a odnalazł się. Nawet to zaginął jest później powiedziane. Duch Święty napisał to w takiej kolejności. Nie tylko, że zaginął i umarł, ale najpierw umarł, a potem zaginął. Tak to się dzieje. Gdzieś przed tym, kiedy się gubimy, duchowo gdzieś tracimy relację z Bogiem. Żeby tak powiedzieć brutalnie, jak to jest powiedziane, umieramy. A potem to już tylko kwestia czasu, kiedy się zgubimy na Jego drogach. Więc zmartwychwstanie, Pan Jezus, ja jestem zmartwychwstanie, dotyczy takich też. A może na ten czas przede wszystkim takich, którym to On, będąc życiem, jest w stanie to życie wrócić. Dzisiejsze święta zmartwychwstania, niech nam postawią przed oczy wszystkich tych, którzy są z naszej krwi, z naszych rodzin, z naszych znajomych. Nie wiedzieliście, co będę mówił, a w modlitwach, kiedy ja już zgłosiłem, to już wiedzieliście, ale to Stasiu się modlił i wcześniej Bożena, zgłaszamy tych, których nosimy w swoich sercach. No bo tak, według tego słowa, że najpierw duchowo się umiera, a potem się gubi, no to oni się pogubili, bo widzimy, że się pogubili, a to znaczy, że mogli już duchowo umrzeć. To nie jest pozamiatane, tak jak to fizycznie. Ten ich grób nie jest jeszcze doklepany, zasunięty kamień. Tak nie jest, ale jest wołanie o zmartwychwstanie. Tego my nie zrobimy. Po naszej stronie jest to, co było po stronie wtedy tych, którzy oglądali zmartwychwstanie Łazarza. Różne są kamienie, które sprawiają, że ktoś nie wróci do normalnego życia, do społeczności, do tego, żeby nawet już zbudzony z martwych coś mu będzie blokować. Te kamienie nie były po stronie Łazarza. Jeżeli to jest zapisane w Biblii, to każdy z nas, kiedy stajemy do takiej modlitwy za takich, którzy, jak patrzymy w taki biblijny sposób na tych, którzy się gubią, a być może już stracili to Boże życie w sobie, to niech nam Duch Święty objawi, co to znaczy, jeżeli coś znaczy, bo nie musi znaczyć, ale może znaczyć, że po naszej stronie jest kamień, który musimy odsunąć, aby ten zmartwychwzbudzony, którego Pan wzbudzi, nie my, mógł wyjść. Być może jest jakiś kamień nieprzebaczenia, jakiś naszych wyobrażeń, naszego sposobu działania, naszych schematów myślowych, który sprawi, że to trzeba odsunąć. Jak chcemy doświadczać żywego naszego osoby, o którą się modlimy, to ten kamień, Duch Święty, nam powie, nie ma jednego wytłumaczenia. Fizycznie to znaczy kamień. Kamień może znaczyć wiele rzeczy. Na pewno jest ciężki i na pewno łatwo nie jest go odsunąć. Jeżeli to będzie coś w nas, to nie będzie łatwo nam to zostawić, jak ten kamień nie było łatwo odsunąć. Gdy niewiasty szły namaścić Pana Jezusa, to się zastanawiał, kto im odsunie kamień. One szły, to były niewiasty, ich było kilka, ale w kilka nie byłyby w stanie go odsunąć. To jest ciężka rzecz, kamień, który zaciągano przed takim grobowcem. To są ciężkie sprawy, które mogą leżeć po naszej stronie. I tutaj nie dam wam żadnej wykładni. Wierzę, że jeżeli ktoś szczerze przejdzie z tym słowem do tego, że ty jesteś zmartwychwstaniem, wzbudź zmartwych tych, o którymi się modlę, to Pan tobie pokaże, siostro, bracie, co jest po naszej stronie do zrobienia przed tym, zanim będzie ten wzbudzony. Ale potem jest kolejna rzecz, którą my mamy odrobić. Rozwiązać te nasze oczekiwania, te nasze wyobrażenia i pozwolić komuś żyć według swojego życia. Jeżeli już wróci, wybrać swoją drogę. Łazarz, jak wiemy, Ewangelia to zaświadcza, chodził z Jezusem, nie odszedł gdzieś. To jest tak, brzmi tak groźnie, jakby tak już nigdy z oczu nie stracić. Nie, to chodzi o to, żeby dać wolność, do wolności Chrystus wyspobadza. Nawet tych, którzy budzi do nowego życia, albo po raz drugi przywraca do życia, też do wolności, nie do zniewolenia, jakiegokolwiek. Rozwiążcie i pozwólcie odejść. Oni, którzy są z martwych wzbudzani, wybrać. Pan Jezus nie chce mieć niewolników w niebie na wieczerzu. Co to byłaby za uczta baranka, uczta weselna, oblubieńca z oblubienicą, aby tam sami niewolnicy byli? Co to za uczta, jak ktoś został zmuszony, żeby przyjść? Z wyboru Bóg chce mieć społeczność z nami. Daje nam wolność, pozwólcie Mu odejść. Wyście się przyczynili, wasze modlitwy, ale pozwólcie Mu żyć po swojemu, Jemu żyć po swojemu. Kiedy już wróci, kiedy już zacznie, nie musi być w naszym kościele, nie musi być w ogóle w tym, co my uznajemy. Musi być przy Panu. Nie musi nam się podobać wszystko. Jeżeli Bóg, jej Bóg, Jego Bóg, czyli nasz Bóg, ją akceptuje, prowadzi, to bądź pewny i spokojny, że On jej nie zaprowadzi na manowce. Bóg nigdy swoich owiec nie prowadzi na manowce. On je ratuje. Nawet po tą jedną pójdzie, aby ją z powrotem. Więc pozwólcie Mu odejść. Wiecie, to jest potężne Boże Słowo, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Znamy. To przecież nikomu nie muszę mówić. Nie wiedziałem, że to tak się potoczy, nabożeństwo, a się tak potoczyło. Bóg chce, żeby to zabrzmiało przed nami. Że ci, których mamy, którzy wiemy właśnie, że się gdzieś pogubili. A że się pogubili mogło, to nie musi zawsze znaczać. To nie jest tak, że ta sztywna kolejność, że już umarł i dopiero się zgubił. Mógł się wcześniej zgubić, jeszcze żyje. Ta owca, którą Pan Jezus idzie szukać, to w dalszym ciągu idzie po owce, nie już po trupa owcy. Ta drachma, którą w tym samej przypowieści, tylko wcześniej, która się zgubiła i niewiasta wymiata cały dom, aby ją znaleźć, nie straciła nic ze swojej wartości. Bracia, siostry, nic. To w dalszym ciągu była ta cenna drachma. Tylko się zgubiła. Ale może być też tak, że ktoś już rzeczywiście pożegnał się z chrześcijaństwem, z Panem Jezusem, że już chce mieć tego dość i musi wylądować może czasami przy świniach, jak ten brat. Tam się ożywił. Tam, kiedy przyszła pokuta. Pokuta jest tym, co przynosi życie na 100%. Ale żeby wołać, żeby ta pokuta miała dostęp, żeby te martwi usłyszeli ten głos, to przecież właśnie Pan Jezus o sobie to mówi. W Ewangelii Jana 5 rozdział mówi, albowiem Ojciec wzbudza umarłych, 5 rozdział i 21 i 25 werset. Wzbudza, których ożywia, których chce. Tak samo i Syn ożywia tych, których chce. A więc Syn też ożywia. Ale 25 mówi tak, zaprawdę, naprawdę, jak Boga kocham, byśmy powiedzieli, nie? Zaprawdę, powiadam, amen tam jest, powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już jest. Kiedy On był na świecie, ona już była. Kiedy umarli w grobach, usłyszą głos Syna Bożego, a ci, co usłyszą, żyć będą. Łazarzu, wyjdź, mówi Pan. Usłyszał umarły. usłyszał. Ten głos nie musiał być donośny w tym znaczeniu, ten duchowy głos. Donośny w sensie fizycznym. Kiedy my się będziemy modlić, aby ci nasi, którzy gdzieś pogubili się, którzy są umarli, którzy się gdzieś zagubili, to życie Boże się nie toczy, to Bóg ma do ich serca zawołać. To nie ma fizycznie być. Może się tak zdarzyć, ale w ogromnej większości zdarzy się być może przy świniach. I wtedy przyszedł i wejrzawszy w siebie powiedział: ja tu z głodu ginę, u mojego ojca niewolnicy lepiej mają, stanę i pójdę. Oto był umarły, a ożył. Już jako żywy przyszedł do ojca. Tam zaczął żyć w pokucie. O pokutę możemy się modlić zawsze. To nie zawsze musi być taka pokuta, jaka tu jest opisana, ani okoliczności tej pokuty. Ale o to, żeby wołać, bo to jest obietnica. On jest zmartwychwstaniem, Pan Jezus. I umarli usłyszą Jego głos. Wołajmy o tych, którzy się pogubili. Tak jak dziś, żeśmy się modlili na początku. Nie wiem, czy wszyscy, czy tych, których ja wymieniłem, to są umarli. Na pewno się pogubili. Bóg wie jeden najlepiej, jak stoją przed Bogiem, ale żeby wołać, żeby usłyszeli Jego głos, to jest nie tylko nasz przywilej, bo to jest przywilej, ale też myślę, że i obowiązek. Tych, którzy widzimy, że żyjemy, że nam została okazana łaska, to nie z naszych uczynków jesteśmy zbawieni. Bóg nam łaskę okazał, a oni się pogubili. My też się możemy jutro pogubić. Ja dzisiaj, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Przestrzega Pismo bardzo rzetelnie w Nowym Testamencie, żebyśmy nie byli tacy pyszni. Może my będziemy potrzebować takiej modlitwy, więc stańmy za tymi, których widzimy w swoich sercach, nosimy w swoich sercach, z bliskich. I wołajmy. Dziś może są umarli. A może się tylko pogubili. Może jeszcze jak ta owca żyją, ale gdzieś się. Więc wołajmy. Ten ich pasterz, bo nie my, znajdzie ich tam, gdzie są. I przyprowadzi ich do owczarni. I niech przyprowadzi do takiej owczarni, jakiej on uzna. Nie do naszej owczarni. Nasza najlepsza pod słońcem nie ma lepszej. Nie. To on jest pasterzem. Mam wiele owiec, wiele owczarni. Owczarnia będzie jedna, ale owiec jest wiele. Rozproszonych, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże, powiedział prorok Jan w tym wypadku, komentując syna to proroctwo Kajfasza, że umarł za lud, nie tylko za lud, ale że zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. To jest proroctwo Jana proroka, który też jest prorokiem w Nowego Testamentu, bo księgę Apokalipsy napisał. On miał takie wejrzenie i wiedział, co pisze. Pan Jezus jest zmartwychwstaniem. To jest Jego imię. Uważam, że nie ma piękniejszej modlitwy za tych, którzy gdzieś się pogubili. Nie mamy prawa oceniać, czy ktoś żyje, czy nie żyje. Ale pierwszy Kościół, mamy tą modlitwę zapisaną w liście do Efezjan. Jest to napisane, że nawet to była pieśń pierwszego Kościoła. Takie są domniemania. Nie ma tego napisane. Biblia Tysiąclecia w przypisach pisze tak, że domniemuje się, że to była jeden z hymnów pierwszego Kościoła. O zbudź się śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Czyli widzicie, że to pierwszy Kościół o tym wołał? Bo on jest zmartwychwstaniem. Pierwszy Kościół to miał w swojej doktrynie. Oni to robili. Oni się to modlili, o tym to wołali. Nie zostawiali tych, którzy się pogubili samych sobie, ale wołali: Panie, mów do nich, niech usłyszą. Bo jest obietnica, że usłyszą, jak umarli, tak jak Łazarz. Mamy przykład fizyczny. Umarły człowiek usłyszał głos Syna Człowieczego, Mesjasza. To jest taki czas. Owszem, już ten czas nadszedł. I to jest nasza odpowiedzialność. Nosimy tych, których tu nie ma, które w różnych miejscach, zawiłościach swojego życia są. Może nie wszyscy są umarli. Może nie wszyscy są gdzieś daleko od Boga. My tego nie oceniamy. Ale mamy prawo modlić się, jeżeli mamy takie oceny, stanąć przy tym przed Bogiem. Możemy z zastrzeżeniem stanąć: Panie, jeżeli tak jest, jak ja czuję, nie osądzając, czy ktoś już jest, czy nie jest, to ratuj. To niech usłyszy Twój głos. Nie ma lepszej. Gdybyście ktokolwiek myślał, że jak się tak o mnie pomodli, to ja się obrażę, kiedy on będzie myślał, że jestem jakiś pogubiony, umarły, to uważam, módl się tak, bracie i siostro. bo modlić się o to, żebym usłyszał głos Boży, módl się o to, aby ja bym nie miał z tym żadnego problemu, a skoro ja bym nie miał, to zawsze stawiam jako swoją taką weryfikację wewnętrzną. Czy ja bym chciał, żeby się o mnie tak modlono? Chciałbym. Jak ktoś uważa, módl się, abym słyszał głos Boży, to ja się też mogę modlić, aby moi bliscy, moi znajomi, tych, których noszę w serca, aby usłyszeli głos. Bo jest to obietnica. Zaprawdę powiadam wam. Nadchodzi czas, a nawet już nadszedł, kiedy umarli usłyszą głos Syna Człowieczego. Za każdym razem, kiedy modlę się, a były takie sytuacje, jak wiecie, w moim życiu, to zawsze prosiłem, Panie, ale o miłosierdzie Cię proszę. Nie, żeby, nawet jeżeli przy świniach, to o miłosierdzie. Zachowaj. Oszczędź to, czego nie musi przechodzić. Niech usłyszy Twój głos. To serce, ta dusza. Bo ja bym też chciał, żeby się za mnie modlono, kiedy ktoś by oceniał, że się pogubiłem, ale nie według jego. Nie ku tego, żebym teraz żył na jego warunkach, ale ku wolności, ku Chrystusowi. Niech On zdecyduje. Pozwólcie Mu odejść, ale niech żyje. Niech żyje Bożym życiem, bo chodzi o Boże życie. Nie o to, żeby z powrotem umarł czy umarła, ale aby niech realizuje swoje chrześcijańskie życie. Tak wam chcę zachęcić, tak na koniec już mówię. Tą taką ewangeliczną i najbardziej chyba takim przesłaniem, które płynie w takim szerokim kontekście z tej historii, że Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Sam zademonstrował, co to znaczy zmartwychwstanie i sam zademonstrował, co to znaczy, że On jest tym zmartwychwstaniem. On przeszedł i przez to, że zmartwych wzbudził Łazarza i przez to, że sam zmartwych powstał albo został wzbudzony przez Ojca. On wie i On potrafi nam dać rozeznanie i obiecał, że da też swojego Ducha, który nas wprowadzi w każdą prawdę. Również tą prawdę, jeżeli są jakieś sprawy z naszej strony, które są do załatwienia, do zrobienia, to nie polega już na nikim, a już na pewno nie na mnie, ale idź do Pana, do Niego, na kolana, pytaj się, Panie, czy jest jakiś kamień z mojej strony, który ja muszę zrobić i co to znaczy dla mnie rozwiązać i pozwolić odejść. Bo to znaczy, może znaczyć dokładnie odwrotnie w każdej sytuacji. Nie ma jednego wytłumaczenia. Tamta historia była jedna, w niej to znaczyło, ale przesłanie jest uniwersalne do każdej sytuacji naszego życia. Wołajmy, aby ci, których mamy za umarłych, usłyszeli głos Syna Bożego i ożyli. Amen.